Chwała niech będzie naszemu Panu, Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi. Dziękujemy za Wasze zaproszenie tutaj do Was, do zboru, żeby też poznać i Bielsk Podlaski, i okolice, i Was jako zbór. Wiecie, kaznodzieja, jak nie jest za często w jakiejś społeczności, to zawsze później ma taki problem, czy słowo, które przygotował na dany dzień, jest słowem akurat dla tego zboru. Ja oczywiście też miałem ten dylemat, dlatego modliłem się, kiedy przygotowałem. Ufam, że wy też się modliliście o to, żeby to Pan Bóg przemawiał do was. A jeżeli przy okazji użyje do tego mojej osoby, to chwała Jemu za to. I wiecie, różne doświadczenia w naszym życiu chrześcijańskim, zwłaszcza ci, którzy są trochę dłużej w zborze, w kościele, ci, którzy troszkę dłużej znają Pana Jezusa, mogą mieć różne dylematy. I spotkałem kilka osób, gdzie po rozmowie zacząłem dochodzić do takiego wniosku, że te osoby chyba mają wszystkiego już dosyć. I nie wiem, czy u Was jest ktoś, kto też już ma wszystkiego dosyć. Tak wiecie, jest takie powiedzenie, rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. Bo już na głowie jest tyle rzeczy, że już ile można tych trosk znosić? Ile tych problemów można znosić? No ciągle albo ktoś depcze na odciski i ciągle czujemy się jakiś taki dyskomfort. Masz może niewdzięcznego szefa, który premii już od pół roku nie chce dać. I zawsze się tłumaczy albo koronawirus, albo jakieś inne problemy czy kataklizmy, że tej premii nie chce dać. Albo w drugą stronę jesteś szefem i widzisz, że ci twoi pracownicy no tak średnio podchodzą do pracy, a ciągle mają tylko taką roszczeniową postawę. Możemy pójść w takie trochę bardziej brutalne regiony. Masz żonę i albo męża, który ciągle narzeka i zrzędzi. I co tu z nim zrobić? No jestem chrześcijaninem, przecież nie zostawię. No ale co tu zrobić z nim czy z nią? No bo ile można z nim wytrzymać? Albo masz dosyć już kaznodziei. Bo co przychodzisz do kościoła, żeby się zbudować, to on ciągle ci o grzechu mówi. I ciągle słyszysz, no o grzechu, że jesteś grzesznikiem i że musisz pokutować. No ile można tego słuchać? Albo jest jakiś starszy, który tak troszczy się duchowo o inne osoby, i co chwila cię pyta, jak tam twoja relacja z Bogiem? A ty wiesz, że już Biblia twoja leży zamknięta i zakurzona od kilku tygodni. No i co tu mu powiedzieć? A może rzucić to wszystko, zostawić, wyjechać? No bo ile można tych ludzi tak słuchać? Wiecie, do tego stopnia ten problem się pojawia, że Kościół Baptystów uruchomił też taką służbę duszpasterstwo duszpasterzy. Czyli brat Marek Głodek zajmuje się braćmi pastorami, którzy też już mają dosyć i też chcieliby już wyjechać w Bieszczady. Którzy już jak mają przyjść w niedzielę na nabożeństwo i wiedzą, że tam siedzi jakaś opozycja, tam ktoś siedzi, który ciągle mu wytyka, że to kazanie jest nie takie. Albo ten, który ciągle narzeka, że ciągle w kółko to samo, on by chciał jakieś inne kazanie usłyszeć. I nawet bracia pastorzy potrzebują takiego wsparcia, bo oni też już w pewnym momencie może chcieliby wyjechać w Bieszczady. A może jest ktoś tutaj, wśród was, kto też by chciał, już ma dosyć wszystkiego i chciałby wyjechać w Bieszczady. Bo gdyby Tymoteusz słyszał o Bieszczadach, pewnie też by chciał wyjechać w Bieszczady. I to będzie nasz główny tekst, który dzisiaj będziemy używać, z którego będziemy brać lekcje. Otwórzmy, kochani, drugi list do Tymoteusza. Przeczytamy pierwszy rozdział od pierwszego do czternastego wiersza. Drugi list do Tymoteusza, pierwszy rozdział od pierwszego do czternastego wiersza. Apostoł Paweł pisze tak do młodego Tymoteusza. Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa z woli Boga, według obietnicy żywota, która jest w Chrystusie Jezusie, do Tymoteusza, umiłowanego Syna. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa Pana naszego. Dziękuję Bogu, któremu z czystym sumieniem służę, tak jak poprzodkowie moi, gdy nieustannie Ciebie wspominam w modlitwach moich, we dnie i w nocy. Pomny na łzy Twoje, pragnę Cię ujrzeć, abym doznał pełnej radości Przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę Twoją, która była zadomowiona w babce Twojej Lojdzie i w matce Twojej Eunice. A pewien jestem, że i w Tobie żyje. Z tego powodu przypominam Ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem Ci przez włożenie rąk moich, albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii wsparty mocą Boga, który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski danej nam w Chrystusie i Jezusie przed dawnymi wiekami, a teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność najjaśnie wywiódł przez Ewangelię, dla której jestem ustanowiony zwiastunem i apostołem i nauczycielem. Z tego też powodu znoszę te cierpienia, ale nie wstydzę się, gdyż wiem, komu zawierzyłem i pewien jestem tego, że On mocen jest zachować to, co mi powierzono do owego dnia. Wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i w miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Tego, co Ci dobrego powierzono, strzeż przez Ducha Świętego, który mieszka w nas. Widzimy, że Paweł zachęca Tymoteusza, który być może ma już wszystkiego dosyć. Ale przybliżmy sobie trochę ten fragment, zobaczmy taki kontekst sytuacyjny, co się tutaj dzieje. Gdybyśmy czytali pierwszy list Tymoteusza, Dzieje Apostolskie, ciąg dalszy drugiego listu, to byśmy dowiedzieli się, że apostoł Paweł siedzi w więzieniu. Nie jest to jego pierwsze uwięzienie, ani drugie. Jest to jego ostatnie uwięzienie, bo pod koniec listu mówi o tym, że czas jego rozstania z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, wiarę zachowałem i czeka na wyrok. Na ten katowski miecz, który już, co do którego decyzja prawdopodobnie już zapadła i czeka na śmierć. Siedzi właśnie w tym więzieniu. Jest to drugi list do Tymoteusza, jest ostatnim listem Pawła. Co prawda w Biblii mamy zapisany jeszcze po nim list do Tytusa, ale on powstał prawdopodobnie między pierwszym a drugim listem do Tymoteusza, albo jeszcze w innym momencie, przy okazji listu do Filipian. Ale to jest inny temat zupełnie. Pomimo tego, że Paweł siedzi w więzieniu, pomimo tego, że czeka na wykonanie wyroku, zobaczcie, o czym on myśli. On cały czas ma na trosce swojego duchowego syna, Tymoteusza. Tego, którego poznał, którego wprowadził w służbę, którego też wyposażył, któremu pokazał, jak iść za Panem Jezusem, jak służyć Panu Bogu. I bardzo, bardzo skupia się na tym, żeby młody Tymoteusz nie był zniechęcony w swojej służbie. Znowu, czego dowiadujemy się o Tymoteuszu z innych fragmentów Słowa Bożego? Tymoteusz jest w Efezie. Jest jednym ze starszych, jednym z pastorów tamtejszego zboru. Kiedy byśmy czytali pierwszy list do Tymoteusza, to tamten list jest takim listem zachęcającym, ale też dającym wiele wskazówek młodemu duszpasterzowi, co i jak powinno wyglądać w Kościele, czego ma pilnować, o co ma dbać, o co ma się starać. W ogóle skąd się wziął Tymoteusz? To pamiętamy. Kiedy Paweł ruszył z Sylasem w drugą podróż misyjną, dotarli do zborów w Galacji, do Listry, do Derbe i tam bracia w jednym zborze wystawili dobre świadectwo Tymoteuszowi, młodemu chłopakowi. Nie wiemy, może miał 14 lat, może 16, może 18. I Paweł postanowił wziąć go z sobą w podróż. Drugą misyjną, potem w trakcie trzeciej też w kilku momentach towarzyszył. Od tamtej pory minęło może 10 lat i Paweł zostawił Tymoteusza w Efezie właśnie, żeby pełnił tą funkcję starszego pastora tamtego zboru. W tamtym liście też zachęca go, bo pomimo młodego wieku Tymoteusz już jest takim dość dojrzałym i doświadczonym bratem w wierze. On tam wspomina takie fajne słowa. Niech cię nikt nie lekceważy z powodu twojego młodego wieku. To pamiętamy, prawda? Czyli był młodym, ale naprawdę takim gorliwym bratem, gorliwym chrześcijaninem, który właściwie zwiastował Słowo Boże. Ale mija kolejne 2, 3, 4 lata od momentu napisania pierwszego listu do tego momentu. I co widzimy? No, coś się dzieje z Tymoteuszem. Paweł pisze, że jest pomny na jego łzy. Czyli co się dzieje? Tymoteusz jest czymś załamany. No, płacze. Nad czym płacze? Nad czym rozpacza? Zobaczymy dalej. Ale spróbujmy przyjrzeć się kilku wersetom i zobaczyć, co takiego się dzieje. Tymoteusz jest zniechęcony. Czytamy, że w 6 wierszu, że zapomniał o darze łaski. Kiedy Paweł przebywał z Tymoteuszem, kiedy uczył go różnych rzeczy, kiedy też modlił się o niego, to żeby został wyposażony w odpowiednie dary duchowe, które miało być potrzebne do usługiwania w Kościele, to wszystko się wydarzyło. Tymoteusz był bardzo taki wierny, taki gotowy do pracy. Kiedy były rozruchy w Berei, Paweł stamtąd wyjechał do Aten, a Tymoteusz tam został. I dalej, pomimo tych rozruchów, on tam przebywał. Tymoteusz był posyłany w różne takie miejsca zapalne, kiedy zaczęły się rozruchy w Efezie, o których czytam w Dziejach Apostolskich, to Tymoteusz w tym czasie przebywał w Tesalonice i w okolicach. I stamtąd dalej był posyłany do Koryntu, żeby uprzedzić Koryntian o tym, że Paweł się zbliża, pomimo tego, że były właśnie wielkie rozruchy. Także dostawał dosyć odpowiedzialne zadania. I naprawdę to był taki fajny, młody, Boży człowiek, jakich wielu możemy spotkać w naszych zborach. Ale czytamy, że Paweł mówi, że Bóg nie dał nam ducha bojaźni. Czyli co się dzieje? Tymoteusz czegoś się boi. Czego Tymoteusz mógł się bać? No tutaj jeszcze tego nie widzimy. Ale przyszedł pewien kryzys. Pomimo całej tej służby, tej takiej odważnej służby, którą pełnił do tej pory, Tymoteusz nagle zaczął czegoś się bać. Kiedy czytamy dalej, to widzimy, ile Paweł wymienia osób, które sprzeciwiały się Ewangelii, które zaczęły zniekształcać Ewangelię, które stały się heretykami, które poszły w świat, które umiłowały życie doczesne. Ci wszyscy ludzie byli taką przeszkodą do rozwoju Kościoła. I być może właśnie ci ludzie wpłynęli na to, że Tymoteusz gdzieś się wycofał, gdzieś się zawiesił w tej swojej służbie, w tym swoim zaufaniu Panu Bogu. Czytamy o tym, że wstydzi się. Jeżeli komuś się mówi nie wstydź się, to znaczy, że co, że ktoś się wstydzi. I Paweł mówi do Tymoteusza, nie wstydź się Ewangelii ani moich więzów. Czego Tymoteusz się wstydził? Ewangelii Pana Jezusa? Tego, że głosił zupełnie coś innego niż pogańscy kapłani w świątynkach? Wstydził się tego, że jeden z najgorliwszych rzeczników Pana Jezusa, apostoł Paweł, siedzi w więzieniu? Nie wiem, nie czytamy w jaki sposób, nie wiem, to mogło być jakoś uwłaczające czy upokarzające. Znać kogoś, kto siedzi w więzieniu za poglądy religijne. My dzisiaj o tym wiemy, że to raczej w drugą stronę, że to ludzie, którzy siedzą w więzieniu, którzy są prześladowani z powodu wiary, są bohaterami dla nas, prawda? Ilu z nas cierpiało dla wiary, dla Pana Jezusa, dla chrześcijaństwa? Myślę, że w Polsce to niewiele, to gdzieś sporadyczne przypadki się zdarzały, że gdzieś tam faktycznie w jednym zborze siostra opowiadała, że sąsiedzi złapali córkę ludzi wierzących, zabrali ją na siłę do kościoła katolickiego i ją ochrzcili przy chrzczelnicy. Bo ona nie była ochrzczona tak zgodnie z tą naszą polską tradycją. No można było powiedzieć, że to była już jakaś forma takiego fizycznego doświadczenia prześladowania. Ale poza gdzieś tam naigrywaniem się, gdzieś tam może w pracy ktoś się onaśmiewał trochę, ty to taki inny, ty to Biblię czytasz. Jakie musiał Tymoteusz, tak doświadczony w wierze brat, przeżyć doświadczenia, że zaczął się wstydzić. Co dalej widzimy? Nie chce cierpieć. Paweł mówi, cierp razem ze mną. To jest wpisane w życie chrześcijanina, to, że no nie będzie nam lekko na tym świecie. Jeśli chodzi właśnie o konfrontację Ewangelii z brakiem Ewangelii, z ateizmem, z pogaństwem, z różnymi innymi wierzeniami. Głoszenie Ewangelii w Efezie co prawda nie było łatwym zadaniem. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian opisuje sytuację, że myślał, te rozruchy w Efezie, które pamiętamy w Dziejach Apostolskich opisane z powodu Artemidy Efeskiej, były na taką wielką skalę, że apostoł Paweł myślał, że stracą życie. Że ich po prostu pozabijają ci tam wytwórcy, ci, którzy sprowokowali te rozruchy. Te rozruchy były na tyle wielkie, że ten tam burmistrz, tak powiem, Efezu, powiedział: słuchajcie, uspokójcie się, bo jak nie, to grozi nam interwencja rzymska. Jeżeli Rzymianie tu wjadą, no to nie zostanie kamień na kamieniu, także uspokójcie się, zobaczcie, z jakiego powodu wy tutaj te rozruchy wszczęliście. Takie to były rozruchy i Tymoteusz o nich wiedział. On nie był ich uczestnikiem bezpośrednim, ale i to go nie wystraszyło. A tutaj coś go wystraszyło, że nie chciał już cierpieć dla Ewangelii. Coś się stało takiego, że się, jak to się mówi, zaciął. I już chciał sobie odpuścić. I już może chciał machnąć ręką, powiedzieć, żebym tylko wiedział, gdzie są te Bieszczady, to tam bym pojechał. Nie wiemy. Nie wiemy, co takiego się stało. Apostoł Paweł dalej po tej zachęcie, jakbyśmy czytali dalej drugi list do Tymoteusza, uprzedza, że słuchaj, no nie będzie lekko. Pamiętaj, że jak im dalej w las, tym będzie gorzej, bo ludzie staną się jacy, chełpliwi, samolubni, będą przybierać wzór pobożności, a ich życie będzie zaparciem się wiary, będą opowiadali sobie pewne baśnie i będą się trzymali tych baśni. Także nie będzie lekko. Ale ty masz być żołnierzem Jezusa Chrystusa. I kiedy tak przyjrzymy się temu, co pisze Paweł do Tymoteusza i co samo sobie mówi. Zobaczcie, tutaj takim chyba najmocniejszym wersetem jest werset 12. Z tego powodu znoszę te cierpienia, ale nie wstydzę się, gdyż wiem, komu zawierzyłem i pewien jestem tego, że on może nie zachować to, co mi powierzono do owego dnia. Paweł robi coś, czego ja bym się bał. Stawia siebie samego za przykład. I kiedy porównamy, to widzimy, że Paweł jest przekonany o mocy Bożej, podczas gdy Tymoteusz stracił to przekonanie o mocy Bożej, która może podtrzymać go w służbie. Apostoł Paweł nie wstydzi się tego, co się z nim dzieje i tego, co mówi, a Tymoteusz zaczął się wstydzić. Paweł cierpi, a Tymoteusz nie chce cierpieć. Paweł ma powołanie, którego się trzyma i ufa, że Pan Bóg doprowadzi do końca to, do czego go powołał, a Tymoteusz zaczął zapominać o tym, do czego został powołany. Paweł mówi: strzeż tego, do czego cię powołano, to, co ci powierzono. Cały czas przypominamy sobie, że apostoł Paweł nie siedzi sobie, nie wiem, na kawie, ale siedzi w więzieniu, z którego trafi pod miecz katowski. Będąc w takich warunkach, on ma dalej siłę i energię, żeby zachęcać młodego człowieka, na którego być może nie spadło żadne więzienie, żadne kary, żadne takie dotkliwe fizyczne cierpienia, a być może tylko sytuacja, która pojawiła się gdzieś tam w zborze. Jakie mogą być powody twojego zniechęcenia? Czy kiedy miałeś taki moment, że czułeś się zniechęcony, że czułeś się taki trochę może wycofany, że chciałeś może, nie wiem, zrobić sobie urlop od kościoła? Ktoś kiedyś mi tak powiedział: już jestem tak zmęczony, że chyba muszę urlop od kościoła sobie zrobić. No wtedy oczywiście coś nam brakuje, do tego za chwilę sobie jeszcze dojdziemy. Ale czym to jest spowodowane? Tak się zastanów. Czy może to jest właśnie to, że ze strony najbliższych, ale nie do końca wierzących ludzi cały czas ktoś ci coś wypomina. Cały czas ktoś ci przypomina, że no słuchaj, to co robisz, no dlaczego ty w tą wiarę poszedłeś? Wróć tutaj do nas, tu jest rodzina ojców, powinieneś być razem z nami. Może to już zaczyna cię męczyć. Może zaczyna cię męczyć to, że w pracy jesteś takim trochę innym człowiekiem. Mój pierwszy pastor, już u Pana, Jan Urbaniak, opowiadał sytuację, kiedy w firmie, w której pracował, ktoś zaczął okradać firmę, wynosić jakieś rzeczy. To jego dyrektor go zawołał i wiedząc o tym, że on jest wierzącym człowiekiem, powiedział: Pan mi powie, kto to wynosi, kto to kradnie, bo Panu nie wolno kłamać. Co byś zrobił w takiej sytuacji? Oczywiście później przez kilka miesięcy, jak to wiecie, lata 80., na szafce gdzieś tam w miejscu, gdzie się przebierał, miał wypisywane kapuś, donosiciel i różne takie inne rzeczy. No ale co powiedzieć? No wiem, że nie powinienem kłamać, ale no będę kłamał, bo się boję o własną skórę. No a trudne to było. Może tym jesteś zmęczony, może to już cię gdzieś tam przytłacza. Może w drugą stronę. Zmagasz się z jakimiś grzechami. Mam nadzieję, że nie masz jakichś wielkich problemów do walki z grzechami, ale może gdzieś tam coś się dzieje z tym. I sumienie cię oskarża. I sam sobie mówisz, no jaki ze mnie chrześcijanin, jeszcze to i to i to robię. I co otwierasz Biblię, to widzisz oskarżenia i już masz tego dosyć. Może w drugą stronę, może masz jakiś grzech, może nawet niewielki, ale który kłuje w oczy brata czy siostrę. I co chwila słyszysz, zobacz tego hipokrytę, tu z Biblią chodzi, a zobacz co jeszcze robi. I może to cię gdzieś tam zmęczyło. No i tak może się zdarzyć. Może masz brata, siostrę, który jest dla ciebie wzorem. Widzisz, że to jest taki człowiek, faktycznie Boży człowiek. Chodzi, to co mówi, to co robi, pokrywa się 100% z Biblią. Patrzysz na siebie, mówisz, no nie, no mi jeszcze tyle brakuje, no. Nie wiem, no są różne powody, dla których możemy czuć się nieswoim, dla których możemy uważać, że ja już mam tego wszystkiego dosyć. Mówię, a to ktoś ci nadepnął na odcisk, a to ktoś się z tobą nie zgadza. I co wtedy? Co robi apostoł Paweł? Zobaczcie, on nie przechodzi od razu do takich, nie wiem, takiego wyjaśnienia Tymoteuszowi, czy takich, może takiego strofowania. A weź się w garść, Tymoteuszu. A co ty sobie wyobrażasz? A jaki z ciebie chrześcijanin? Zobaczcie, co robi apostoł Paweł. Zaczyna przypominać Ewangelię. Zobaczcie, 9, 10 wiersz. Dla mnie to jest taka kwintesencja, taka esencja Ewangelii. Wybawił nas, powołał powołaniem świętym, to co brat czytał na początku z listu do Efezjan, że on nas wybrał i przeznaczył do życia w swoim Synu umiłowanym, tak abyśmy przynosili, abyśmy byli też zapieczętowani Duchem Świętym. To jest fenomenalny fragment, który już czytaliśmy, słyszeliśmy na początku. A tutaj apostoł Paweł do Tymoteusza jeszcze bardziej go skrócił, jeszcze bardziej go skompaktował i pisze, że nas wybawił i powołał powołaniem świętym. Nie na podstawie uczynków naszych, lecz na podstawie swojego postanowienia. I dzięki swojej łasce, danej nam w Chrystusie przed dawnymi wiekami, a teraz objawionymi przez przyjście Zbawiciela, Chrystusa, który co zrobił? Zniszczył śmierć i żywot, nieśmiertelność na jaśnie wywiódł przez Ewangelię. I to jest taka kwintesencja Ewangelii. Czy mogło się zdarzyć coś takiego, że Tymoteusz, brat w Chrystusie, bojownik wiary, zapomniał Ewangelię? Nie wiemy, czy o niej zapomniał, ale wiemy, że zanim Paweł przeszedł do dalszych napomnień, do dalszych zaleceń, postanowił najpierw mu przypomnieć, na czym polega Ewangelia. Skąd się bierze nasze uzdolnienie, skąd się biorą nasze dary, skąd się bierze siła i zwycięstwo do tego, żeby żyć takim Bożym, chrześcijańskim życiem. Tymoteusz być może zapomniał o tym, że zaufanie właśnie do Ewangelii uzdalnia człowieka do życia zgodnego z Ewangelią. To nie jest tak, że biorę Biblię, czytam, co tam jest napisane i próbuję tak zastosować. Najpierw musi do mnie dotrzeć prawda o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Najpierw musi do mnie dotrzeć to, dlaczego tu jestem, dlaczego Pan Jezus umarł i co On takiego dla mnie zrobił. I być może o tym gdzieś Tymoteusz zapomniał. A może widział już taką wielką rzeszę ludzi, którzy tego nie wiedzieli i o tym zapomnieli, i robili wiele rzeczy zupełnie odwrotnych do tego, co mówi Ewangelia, że może to go zniechęciło. Apostoł Paweł pisze dalej o Figelesze i Hermonegesie, którzy się od niego odwrócili. Pisze o Himeneuszu i Filetosie, którzy z drogi prawdy zboczyli i zaczynają głosić jakieś herezje o Panu Jezusie. Pisze dalej o Aleksandrze Koplarzu, który wyrządził mu dużo krzywdy. Demas go opuścił, bo umiłował świat doczesny. Może to właśnie ci ludzie spowodowali zniechęcenie i to załamanie Tymoteusza. Ale może Tymoteusz też gdzieś po tych kilkunastu latach bojowania zapomniał o kilku rzeczach, które mają wpływ na nasze życie i które wynikają bezpośrednio z Ewangelii w naszym życiu. I kaznodzieja Martin Lloyd-Jones, pożyczyłem sobie od niego kilka takich myśli, które dotyczą Ewangelii i tego, jak ona ma wyglądać w naszym życiu. I Martin Lloyd-Jones między innymi pisze coś takiego, że Ewangelia jest całościowym spojrzeniem na życie. Ewangelia musi dotykać całego Twojego życia, każdego aspektu Twojego życia. Nie wystarczy, że będziesz człowiekiem moralnym. Chrześcijaństwo nie mówi o tym, że trzeba być moralnym, etycznym, takim sprawiedliwym, dobrym człowiekiem, jak to się mówi. Ale dotyczy właśnie całego życia. Nie chodzi o to, żeby zachowywać się tylko w jakiś sposób. To jest rzecz wtórna do tego, co się wcześniej wydarzyło. Jeśli jesteś zbawiony, jeśli uwierzyłeś, że Jezus umarł za twoje grzechy, to, że staniesz się moralnym, dobrze postępującym człowiekiem, przyjdzie jakby tak niezauważalnie do ciebie. Bo najpierw zrozumiesz, kim jesteś przed Bogiem i co Bóg zrobił dla ciebie. Nie wystarczy być sprawiedliwym i dobrym człowiekiem. Bo nawet postawa Pawła pokazuje, że on całym życiem był za Ewangelią. Jeżeli myślę, że jako chrześcijanie czasem mamy dylemat. Spotykamy ludzi niewierzących, którzy żyją takim moralnym, dobrze poukładanym życiem. Ale co się dzieje, kiedy przychodzą jakieś problemy, jakieś doświadczenia, czy taki człowiek spotyka się ze śmiercią? Co wtedy się dzieje? My, ufam, że każdy, kto jakby żyje Ewangelią, nie boi się przejścia z jednego życia do drugiego. A nawet najbardziej moralnie poukładany człowiek, kiedy nie ma Boga, on będzie obawiał się śmierci. Obawiał się tego, co dalej się z nim wydarzy. Druga sprawa jest taka, że Ewangelia nie jest po to, tylko i wyłącznie po to, żeby mieć z niej pocieszenie i pokrzepienie. To są rzeczy, znowu jakby drugoplanowe, to są rzeczy wtórne, które przychodzą potem. Ewangelia nie polega na tym, żeby zapomnieć o kłopotach i cierpieniach. Bo apostoł Paweł mówi, cierp razem ze mną. Mówi dalej, każdy, kto chce żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, to co? Prześladowania znosić będzie. Pan Jezus mówi, nie jest uczeń nadmistrza, jeśli mnie prześladowali, to i was prześladować będą. A dalej w modlitwie arcykapłańskiej mówi, nie za nimi proszę, ale proszę za tymi, których ja wybrałem, którzy są dla mnie przeznaczeni. Więc ta pociecha i to pokrzepienie, które przychodzi z Ewangelii, znowu jest taką rzeczą wtórną. Dlatego niektórzy niewierzący mówią, że religia to jest takie opium dla ludu. Jak działa opium? Jak narkotyki, ono ma uśmierzyć ból, prawda? I jeżeli oni widzą ludzi, którzy się cieszą w zgromadzeniu religijnym, mówią, no to upalili się, prawda? Zażyli jakieś narkotyki. I dlatego mówią, że to jest takie opium, bo ono ma znieczulić pewne rzeczy. Ale Ewangelia taka nie jest. Ewangelia nie jest środkiem przeciwbólowym. Raczej jest środkiem wzmacniającym, który daje nam siłę przejść przez troski i problemy. Pan Bóg daje nam to. Paweł mu przypomina, że zobacz Tymoteuszu, że Pan Bóg nas wyposażył. Nie dał nam ducha bojaźni, ale mocy, miłości i powściągliwości, czy też w innym tłumaczeniu trzeźwego myślenia. Bardzo lubię to słowo. Trzecia rzecz. Ewangelia nie jest takim automatem. Nie działa automatycznie. Przyjdź do Pana Jezusa, nawrócisz się i wszystko ci się w życiu poukłada. Czasem słyszymy takie świadectwa, że ktoś przed nawróceniem nic miał niepoukładane, ale nawrócił się i wszystko mu się poukładało, tak jakby automatycznie. to nie do końca tak się dzieje, bo kiedy rozmawiałem kilka razy z takimi osobami i na przykład ktoś był alkoholikiem i się nawrócił, mu się w życiu wszystko poukładało, to nie dlatego, że nagle, znaczy cud się stał, bo przestał nagle pić, ale nie poukładało mu się dlatego, że się coś automatycznie wydarzyło, ale dlatego, że zmieniły mu się priorytety. Jeżeli przestał pić, to już nie miał takiego celu, żeby zdobywać pieniądze na alkohol, ale te pieniądze mógł przeznaczać na zupełnie inne rzeczy, które mogły mu poukładać. Ja również doświadczyłem czegoś takiego, kiedy się nawróciłem. Nagle pewne rzeczy mi się poukładały, ale nie dlatego, że nagle, nie wiem, cud się stał, coś wybuchło i tak dalej, ale nagle zacząłem podejmować decyzje związane z tym, o czym mówi Słowo Boże, do czego Słowo Boże mnie zachęcało i na podstawie czego mogłem decydować. Chociażby to, że odrzucamy grzechy i chcemy z nimi walczyć. Niektóre grzechy są bardzo kosztowne, nie? Na przykład hazard. To taka skrajna skrajność. Chyba niewielu hazardzistów nawróconych jest tutaj w zborze. Czwarta rzecz. Także Ewangelia też nie działa automatycznie. Wymaga od nas jakiegoś też zaangażowania. Tak jak apostoł Paweł tutaj mówi do Tymoteusza. Tymoteuszu, musisz się zaangażować. Musisz wziąć troszkę tego cierpienia na siebie. Musisz wiedzieć o tym, że życie zgodnie z Ewangelią wymaga pewnego poświęcenia pewnych wyrzeczeń. I czwarta rzecz. To tak trochę trudno, ale spróbujmy się zastanowić. Ewangelia nie przyniesie pociechy i pokrzepienia, jeśli w nią nie wierzymy. Czy wierzysz, że Ewangelia jest dla ciebie? Chrześcijaństwo nie daje pociechy, znowu tutaj przytoczę Martina Lloyd-Jonesa, który określa to tak właśnie. Chrześcijaństwo nie daje pociechy w sposób bezpośredni. Nie doznasz pociechy i pokrzepienia ze Słowa i Ewangelii, dopóki nie uwierzysz Ewangelii. Czemu muszę uwierzyć? No muszę uwierzyć w to, że jestem grzesznikiem i że przed Bogiem, kiedybym stanął przed Bogiem, to Pan Bóg powiedział dla ciebie piekło, bo jesteś grzesznikiem, jesteś oddalony ode mnie. Ale w Jezusie Chrystusie możemy przyjść i zobaczyć swoją grzeszność i to, co zrobił dla mnie Pan Jezus, że oddał swoje życie za mnie, prawda? Jeżeli nie wierzysz w Ewangelii, to nie możesz stać się chrześcijaninem. To Ewangelia nie będzie działała. Nie otrzymasz tej pociechy chrześcijańskiej, jeśli nie staniesz się chrześcijaninem. Czasem to fajnie działa. Pewne takie ludzkie środki, socjologia, socjotechnika, one fajnie działają, powodują, że ludzie pojawiają się w kościele. Ale trzeba zadać pytanie, czy dlaczego ci ludzie przychodzą do kościoła? Czy dlatego, że są zachęcani, bo dostaną błogosławieństwo? Czy dlatego, że zrozumieli, że są grzesznikami i przed Bogiem muszą przyjść pod krzyż i powiedzieć: Panie Jezu, uratuj mnie, bo bez Ciebie trafię do piekła. Jeżeli chcą przyjść tylko, jeżeli przychodzisz do kościoła tylko, żeby otrzymać błogosławieństwo, to jeszcze raz musisz się zastanowić, co dla Ciebie znaczy Ewangelia. Czy widzimy tą postawę w Pawle? Czy widzimy, że Ewangelia dotykała całego jego życia? Czy widzimy jego zaangażowanie w Ewangelię? Że to nie działo się automatycznie. Paweł cały czas w zgodzie z tą Ewangelią działał. Czy widzimy, że on wierzył, czy on był w 100% przekonany o łasce, jaką otrzymał od Boga w Jezusie Chrystusie? I myślę, że cały czas widzimy. Widzimy, jak on czerpie całą swoją pociechę, całą swoją nadzieję, pomimo ciążącego na nim wyroku, pomimo tego, że siedzi w więzieniu, on cały czas ufa Panu Bogu. I ufa, że nawet jak już ten miecz oddzieli jego głowę od reszty tułowia, to on już będzie z Panem. I już na wieki będzie z Panem. I już będzie w radości Pana i tam będzie, i tam w końcu będzie szczęśliwy. I odpocznie od tych wszystkich cierpień, doświadczeń, od tego, czego niektórzy się wstydzą. Kolejna rzecz, którą jeszcze dotyka tutaj Paweł w tym fragmencie, zobaczcie, to wiara, wiemy, że dzisiaj ludzie wierzą w różne rzeczy, ale wiara oparta też na źródle wiary, jaka jest zdrowa nauka. Źródło tego, co my wiemy o Bogu, oczywiście pochodzi z Pisma Świętego, ale wiem, że niektórzy dochodzą do różnych kuriozalnych wniosków, jeśli chodzi o poznanie Pisma Świętego. Ale Paweł mówi, że jego wiara, że źródło jego wiary, tak samo jak źródło wiary Tymoteusza i jego matki, jego babci, pochodzą właśnie z Pisma Świętego, ale pamiętamy, że w czasach Pawła Pismem Świętym nazywano Stary Testament. Nowy Testament się utworzył. Apostoł Paweł brał czynny udział w powstawaniu Nowego Testamentu, kiedy Duch Święty go natchnął do napisania chociażby drugiego listu do Tymoteusza. I dla nas to jest nauczanie zgodne ze zdrową nauką Pawła. W ogóle Paweł należy do takich odważnych ludzi, który nieraz mówi o sobie jako o wzorcu. Mówi, postępuj zgodnie z tym, jak ja postępuję. Czy jest ktoś tu tak odważny, żeby powiedzieć, słuchajcie, mogę być dla was wzorem i postępujcie tak, jak ja postępuję? Ja się boję tego powiedzieć o sobie. Ale mówi też, ja mam zdrową naukę i według mojej nauki się stosuj. Stosuj się do tego, co ja cię nauczyłem, co przyjąłeś ode mnie. Bo są tacy, którzy zniekształcają tę naukę. I tak jak już wspomnieni tutaj Himeneusz i Filetos, którzy mówią, że co? Że zmartwychwstanie się dokonało. Czyli, że Pan Jezus przyszedł już drugi raz. Albo, że święci ludzie Boży już nie będą mieli w nim udziału, bo to już się wszystko zakończyło. I oni sprzeciwiają się tej zdrowej nauce, o której mówi Paweł. W liście do Galacjan nie boi się powiedzieć, jeśli głosi ktoś inną naukę niż my, niech będzie co? Przeklęty. Także jeżeli trzymasz się tego, co apostoł Paweł mówi, nie tylko inni apostołowie w Piśmie Świętym, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będziesz miał też właściwe poznanie Ewangelii. No niestety, opiera się to też o to, że musimy troszkę zająć się teologią. Ktoś powie, ojej, a po co mi teologia? Wystarczy mi miłość. Ale wiecie, że to zdanie też już jest zdaniem teologicznym, prawda? Bo musimy zdefiniować, co to jest ta miłość. No, wiemy o tym, były tak tylko gdzieś tam w mediach, obiło mi się uszy, że uczestnicy pewnego ruchu zaczęli profanować figury i posągi gdzieś tam w Warszawie. Pytanie, czy to jest miłość? Czy miłość jest to, tolerancja zła, czy już jest miłością? No musimy sobie tę miłość zdefiniować. No i w tym momencie, no niestety, musimy trochę wejść w tą teologię. Tak samo w drugą stronę. Trudno jest być chrześcijaninem, jeżeli nie uznajesz zmartwychwstania Pana Jezusa, prawda? Załóżmy, że jesteście zborem, który mówi, u nas w zborze najważniejsza jest miłość. I przychodzi ktoś, mówi, słuchajcie, ja chcę się z wami fajnie czuć, ale ja nie wierzę, że Jezus zmartwychwstał. Co byście powiedzieli? Nieważne, bracie, chodź tu z nami, będziesz. Najważniejsze, żebyśmy się miłowali. Tak zrobimy? Czy nie? Czy powiecie, no fajnie, słuchaj, cieszymy się, że jesteś, ale musimy bardzo poważnie porozmawiać. Nie? Chodź, porozmawiamy w miłości, usiądziemy przy kawie, herbacie i spróbujemy się dowiedzieć, dlaczego doszedłeś do takiego wniosku. Bo bez wiary w zmartwychwstanie Jezusa nie możesz nazywać się chrześcijaninem. Nie możesz być członkiem Kościoła, który założył Jezus Chrystus. Prawda? Więc, żeby doznać pociechy, żeby Ewangelia cię zachęciła, żebyś odrzucił tą myśl o wyjeździe w Bieszczady, musisz wziąć Ewangelię na serio. Musisz naprawdę potraktować to, co jest napisane w Słowie Bożym, na serio. Nie może to być tylko taki dodatek do twojego życia. Nie może to być tak, że no od poniedziałku do soboty zajmuję się życiem, bo to jest ważne, w niedzielę idę sobie tylko odpocząć do kościoła. I fajnie, jakby jeszcze ten kaznodzieja się nastawił na to, że ja przyszedłem zmęczony i ja teraz potrzebuję trochę jakiegoś takiego pokrzepienia, pocieszenia, żeby on tutaj dla mnie zrobił takie, nie wiem, jakieś fajne show, żebym wyszedł, nie wiem, żebym czuł się, jakbym wyszedł z kina. No nie, no to wtedy naprawdę musisz wrócić do Ewangelii i jeszcze raz sobie przypomnieć, dlaczego chcesz przyjść do kościoła akurat. Bo jeżeli chcesz iść do kościoła jak do kina, to lepiej iść od razu do kina. To już lepiej tak. A później kaznodzieja ma do wysłuchiwania, nie? A że to było nie tak, a że znowu tutaj o tym grzechu wspominał, a to, że ma czytać Biblię, on czasu nie ma i tak dalej. Także, żeby doznać pociechy Ewangelii, żeby nie być zniechęconym, żeby się nie wstydzić, tak jak być może Tymoteusz, musisz naprawdę wziąć Ewangelię na serio. Apostoł Paweł, czy wziął Ewangelię na serio? Trafił za to do więzienia, dał się ukamieniować za to. Nieraz trafił do więzienia. Statek z nim się rozbił. On pisze, że kilka razy nawet statek się z nim rozbił. I w imię czego? Po co to? Jaki miał z tego zysk? Jaka była z tego korzyść? To, że oczekuje go wieniec żywota. Można powiedzieć, a kto dzisiaj przy zdrowych zmysłach oczekuje na swoją śmierć? No, wierzący. Chrześcijanie oczekują, aż przyjdzie moment spotkania z Panem. A to, co się dzieje z nami tutaj, jest po to, żebyśmy przeżyli, ale żebyśmy też byli gotowi, żeby głosić Ewangelię. Jak to Paweł mówi do Tymoteusza, w czas dogodny i niedogodny. I on nie mówi o tym, że o drugiej w nocy ktoś do ciebie zadzwoni, żeby porozmawiać z tobą, ale mówi o tym, że będą się tobie sprzeciwiać, że nie będą chcieli cię słuchać, że będą mieli swoją rację i będą chcieli cię przekonać do tej swojej racji. Ale ty masz stać na Słowie Bożym. Kto jeszcze wziął na serio Ewangelię? Oczywiście nasz Pan Jezus Chrystus. Pan Jezus tak na serio potraktował twój grzech, tak na serio potraktował twoje życie, że oddał swoje za ciebie. Czy to cię zachęca do tego, żeby jednak żyć tym Bożym, tym chrześcijańskim życiem? Żeby Ewangelia dotknęła całego twojego życia, a nie tylko jakiegoś wycinka. To, żeby być aktywnym w tym, żeby żyć tą Ewangelią. Nie czekać, aż ona automatycznie coś poprzestawia w twoim życiu, ale żebyś aktywnie żył Ewangelią. Zbawieniem, też swoim grzechem gdzieś, który gdzieś jest, za który umarł Pan Jezus. Bo Pan Jezus tak na serio wziął twoje życie, że oddał swoje, że dał się przybić do krzyża. I dlatego Paweł mówi, nie wstydź się, nie bój się, jeśli to konieczne, to cierp, bo do tego jesteś powołany, do tego też jesteś wyposażony. I to nie przez byle kogo, ale sam Duch Święty, sam Bóg przez Ducha Świętego, o którym liście do Efezjan czytaliśmy, jesteśmy nim zapieczętowani, prawda? On sam wyposażył cię w tą moc do tego, do zdolność też trzeźwego myślenia. Nie jest to z ciebie, ale to Boży dar, żeby to wszystko przeżyć, żeby żyć Ewangelią każdego dnia. Więc, aby być chrześcijaninem, trzeba, żeby żyć według tej Pawłowej zachęty, trzeba pamiętać właśnie o kilku rzeczach. Jak widzimy, dla apostoła Pawła bycie chrześcijaninem to nie było czymś takim ulotnym. Czymś, że ja będę wierzył w to albo w tamto. To było konkretne nauczanie. Paweł mówi o sobie, że jest nauczycielem, czyli miał pewien zestaw rzeczy, których nauczał innych. I było to, o czym już wspominaliśmy. Grzech, sąd, zbawienie, dzieło Jezusa Chrystusa na krzyżu, ponowne zmartwychwstanie, życie wieczne. To są pewne konkretne rzeczy. Kto się właśnie nazywa w ten nudny sposób teologia. Ale jeśli w to nie wierzysz, Ewangelia, możesz dać się zniechęcić, dlatego że Ewangelia nie będzie w tobie taka pełna. Chrześcijaństwo wymaga też pewnego zaangażowania z twojej strony. Tu nie chodzi o te uczynki, przez które możemy być zbawieni, bo tak nie jest, o tym wiemy. Bo nawet tutaj Paweł mówi, że nas wybawił, powołał nie na podstawie naszych uczynków, ale według postanowienia swojego. Ale zachęca nas, abyśmy co robili? Abyśmy rozniecali ten dar łaski, który dostaliśmy na nowo. Abyśmy to, co dobrego nam powierzono, strzegli przez Ducha Świętego. Ile dobrych rzeczy Pan Bóg ci powierzył? Jak chociażby to, że masz tą pewność życia wiecznego. I Ewangelii należy właśnie strzec w swoim życiu. Trzeba jej pilnować. Trzeba ją sobie przypominać co jakiś czas. Czy jak nam się zdarzy upadek, czy jak może bratu się zdarzy upadek. Czy jak ktoś nadepnie mi na odcisk, czy może ja komuś nadepnę na odcisk. Ta Ewangelia musi żyć. Co wtedy mogę zrobić? Wiem, że Pan Jezus umarł za mnie i przebaczył mi, więc co ja robię? Ja jestem skłonny przebaczyć. i ja jestem skłonny coś zrobić, ja jestem w stanie wyjść pierwszy, żeby zadziałać, żeby coś się zadziało w tym kierunku. Więc dobrze jest wzorować się na tej nauce, którą Paweł nam zostawił. Żyć w wierze, w miłości. Żyć w zdrowej nauce. Modlić się. Czytać Słowo Boże. Poświęcać swój czas na duchowy rozwój. Słuchać dobrego nauczania. Czytać dobre chrześcijańskie książki. Biblioteka w Warszawie, ale widzę, że i wasza biblioteczka też jest wyposażona w naprawdę fajne książki, takie wartościowe do tego, żeby poczytać, żeby przypominać sobie, żeby budować się, żeby wzmacniać się. Kieruj się też tym, w co uwierzyłeś. Czy uwierzyłeś, że jesteś grzesznikiem, za którego umarł Pan Jezus? Ufam, że większość z nas tutaj jest. Ewangelia to nie jest to, jak ktoś inny zachowuje się wobec ciebie, ale Ewangelia jest wtedy, kiedy zaufałeś, że jesteś grzesznikiem, za którego umarł Pan Jezus. Czy widzisz Boga, który pochylił się nad tobą i posłał swojego Syna dla twojego ratunku? A w dziele Jezusa na krzyżu i w Jego zmartwychwstaniu widzisz swoje odkupienie, swoją radość i sens swojego życia. Nie tylko tego na tym świecie, ale też tego przyszłego. Czy ma to wszystko sens? Czy zachęta do Tymoteusza? Czy czujesz się może, albo inaczej, czy może na początku kazania trochę czułeś się jak ten Tymoteusz, ale czy przykład Pawła i Ewangelia, którą mówi, powoduje, że już nie czujesz się tak jak Tymoteusz, a bardziej czujesz się jak Paweł? Czy czujesz się bardziej gotowy? Czy to ma sens? Czy ta zachęta Pawła zachęca i ciebie do życia zgodnego z Bożym powołaniem? Mam nadzieję, że nie wstydzisz się Ewangelii. Czy tej, o której rozmawiasz z innymi ludźmi, czy tej, którą stosujesz też w swoim codziennym, pobożnym i uczciwym życiu? Czy nie boisz się chociażby właśnie odmówić tego, żeby nie brać udziału w czyichś grzechach? To też jest takie trudne, zwłaszcza w polskich realiach. Niekiedy gdzieś tam koledzy zapraszają na jakąś uroczystość i mówią, to ze mną się nie napijesz. Takie. Mam nadzieję, że chrześcijanie nie dają się na to złapać. Czy rozumiesz to, że Bóg z łaski swojej powołał cię przez wiarę w Jezusa Chrystusa do swojej społeczności, do społeczności z sobą, ale też do społeczności z innymi, z braćmi, z siostrami, tutaj, w tym zborze, ale nie tylko, w innych zborach, w innych miejscach, gdzie lud Boży się zgromadza, gdzie są inne osoby, które zaufały Panu Bogu. Jeśli przyjdzie ci taka myśl, może, żeby rzucić to wszystko, żeby wyjechać w Bieszczady znów. Zacząłem Bieszczadami, zakończymy Bieszczadami. Żeby rzucić, przypomnij się sobie. Przypomnij sobie, komu uwierzyłeś. Przypomnij sobie to, co Paweł mówi. Nie wstydź się. Masz pełne wsparcie od Boga, który ciebie wybawił, który wybawił cię, obdarzył cię powołaniem świętym, wzoruj się na zdrowej nauce, strzeż tego, co ci powierzono i pamiętaj, że jesteś zapieczętowany Duchem Świętym, który daje ci tą moc i który wyposaża cię do tego, aby żyć takim świętym, Bożym, zgodnym z Ewangelią życiem. Amen.